Proszę Państwa, kończymy przerwę i teraz tak, ja puszczę takie kosze, koszyki właściwie, w tych koszykach są karteczki i długopisy. Po wykładzie będą pytania i są dwie opcje zadawania pytań. Jeżeli ktoś jest osobą bardziej śmiałą, to może po prostu podnieść rękę, kiedy będzie już sygnał, że mogą być pytania. Ja podejdę z mikrofonem bezprzewodowym. Jeżeli ktoś bardziej sobie ceni swoją prywatność, to może po prostu zapisać pytanie na kartce i puścić kosz dalej. I po prostu ja zbiorę te kartki, znaczy zabiorę te koszyki. Ja będę czytał pytania na tych karteczkach. Nie trzeba się podpisywać, nawet nie należy. Więc po prostu będzie można zadać nawet bardzo kontrowersyjne pytanie, całkowicie anonimowo.
Ja teraz Państwu przeczytam taki fragment, a Państwo spróbują zgadnąć, co to jest. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują jak tylu innych w obronie poglądów ludzkich. Stosują się do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Czy to jest tak, jakiś znany cytat, w ogóle z jakiej to jest epoki? Ktoś poza ojcem? Bo... Słucham? Początki chrześcijaństwa, rzeczywiście, to jest list do Diogneta, anonimowy list z końcowych lat drugiego wieku. Właśnie mi się myli, bo tak właśnie chciałam powiedzieć 20, bo mi to brzmi bardzo współcześnie. To znaczy, ja bym chciała, żeby rzeczywiście tak było, żeby chrześcijanie nie różnili się niczym w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, ale właśnie swoim sposobem postępowania, czymś znacznie głębszym, pokazywali, za kim poszliśmy i co jest dla nas ważne. A mam takie niepokojące wrażenie, że czasami właśnie ten sposób naszego ubrania i sposób naszego zachowania bardzo wręcz jakby celowo ma odstawać i tak, takie słyszę głosy, że chrześcijanin to tak nie powinien się tak za bardzo modnie ubierać, ani nie powinien właściwie za bardzo, nie wiem, tam w tych knajpach przebywać i robić takich strasznych, zdrożnych rzeczy, jak właśnie wracanie po 22 do domu. I w ogóle to wszystko jest takie straszne. Ten świat w ogóle schodzi na psy i no, po prostu nie da się w nim żyć, a chrześcijanin powinien się od niego odłączyć. Mam wrażenie, że właśnie, znaczy mnie na pewno bardziej by odpowiadało takie podejście, jak to z listu do Diogneta, żebyśmy byli w świecie, żebyśmy wyglądali mniej więcej normalnie, najlepiej nawet w miarę dobrze. Tak raczej, żebyśmy pachnieli, a nie byli trochę niedoprani. Żebyśmy byli dość modnie ubrani, niekoniecznie u Prady, ale tak z gustem. I żebyśmy byli po prostu z ludźmi, którzy są naszymi rówieśnikami, żebyśmy umieli z nimi rozmawiać na różne tematy, niekoniecznie bardzo bogobojne, na te, które zajmują współczesnych ludzi. I żebyśmy jakoś takim nie byli takim marginesem, który jakoś się oddziela i sam się wsadza do getta, a później ma o to pretensje. I że jakoś jest taki oddzielany i że wszyscy na nas tak niechętnie patrzą. Słyszy się, że młodzi ludzie to tak siedzą przed komputerem ciągle, łażą do jakichś pubów, na imprezy, że takich kręci seks. Ja bym powiedziała, no to doskonale, że tak jest. Siedźmy przed komputerem, tylko róbmy to mądrze. Bądźmy nawet na Facebooku. Nie wiem, dlaczego mówię nawet, no po prostu bądźmy, jeśli chcemy, bądźmy na Facebooku. Tylko róbmy to w taki sposób. Wydaje mi się, że nie jest tak, że... Znaczy, że jest niewiele takich rzeczy na świecie, które są ewidentnie złe. Że najczęściej jest tak, że jest to kwestia dawkowania i wykorzystywania rzeczy. Tak jak to też jest, nie wiem, z lekami, tak? Z ziołami różnymi, nie mówię o narkotykach w tej chwili, ale o jakichś medykamentach. No, że jest to kwestia dawki na ogół. I tak jest też z tymi rzeczami, o których mówię, że obecność przed komputerem, proszę bardzo, wypływa z tego wiele dobrych rzeczy, tylko jest pytanie, nawet jeśli jestem na Facebooku, no, czy ja to wykorzystuję do do jakiegoś stowarzyszania się, do zdobywania wiedzy, do rozwijania mojego hobby, moich pasji. Czy jestem jedną z tych osób, które ja najchętniej bym zablokowała, które piszą, że właśnie umyły zęby albo zjadły pieroga. Tak samo knajpy, klub o kawiarnie. Mam wrażenie, że to jest miejsce, w którym rozwijają się często bardzo fajne jakieś pomysły. Jako miejsce, gdzie ludzie siedzą i jakoś tam im bardziej ciekawe rzeczy przychodzą do głowy. Tak jak, nie wiem, w dwudziestoleciu międzywojennym, tak, jakieś kawiarnie literackie, gdzie się toczyły dyskusje i mam wrażenie, że to w pewien sposób jest kontynuowane jednak i może nie mówię o jakichś takich ciemnych dziurach, jakichś spelunach, ale klub o kawiarnie, bardzo, bardzo fajny nurt, no, mi się to podoba i mam wrażenie, że też te spotkania, które tam są organizowane, są czymś często bardzo rozwijającym i szczerze mówiąc chciałabym, żeby też Kościół umiał w tę stronę jakoś pójść i w ten sposób przyciągać młodych ludzi czymś, co jest po prostu jakoś przez nich chwytane. Przy czym taka sprawa, że nie chodzi też o taki, nie chciałabym tutaj mówić o jakimś takim aktywizmie, kliktywizmie, tak? W sensie, że moja cała aktywność się kończy na klikaniu, lubię to i jestem zadowolony, bo już bardzo dużo zrobiłem i działałem, albo porozmawiałem z moimi znajomymi na ten temat w jakimś moim fajnym gronie i tak rozmawialiśmy, jak to fajnie byłoby ten świat zmienić i jakie mamy wspaniałe pomysły wielkie, ale w zasadzie to nic z tego nie wyszło, bo skończył się wieczór i w ogóle nic nie podjęliśmy, nic z tego nie wyszło. Mam wrażenie, że byłoby wspaniale, gdybyśmy tą energię, która w nas jest, jakoś przetwarzali na konkretne dzieła, nawet jeśli one są bardzo małe, ale na coś konkretnego. Tutaj mam jeszcze taki mały cytat a propos życia w mieście, bo myślę, że większość z Państwa żyje w mieście właśnie, a w każdym razie w nim często bywa. Ojciec Pierre Marie Delphie, założyciel wspólnot jerozolimskich, skierował do osób, które są w tej wspólnocie takie słowa, ale myślę, że one też nam mogą coś powiedzieć. Wiedz, że życie monastyczne nie stoi w sprzeczności ze współczesnymi zjawiskami urbanizacji. Obecnie pustynia jest także w mieście. Jak tylu świadków Boga, którzy stawali się kolejno Żydami dla Żydów, Grekami dla Greków i bezdomnymi dla bezdomnych, ty będziesz dzisiaj mieszkańcem miasta dla mieszkańców miasta. I mam wrażenie, że w XXI wieku i wcześniej też tak było. Rolą chrześcijan, a mówię teraz do młodych chrześcijan głównie, no to jest bycie z innymi ludźmi właśnie tutaj i jakoś rozpalanie tego miejsca swoją obecnością. Taki mały przykład tego, że coś można zrobić konkretnego, to tak z mojego własnego doświadczenia chciałbym powiedzieć Państwu o takiej małej herbaciarni, którą założyliśmy z moim mężem i kolegą, którzy tam z tyłu chcą Państwu sprzedać jakieś publikacje wydawnictwa Więź. Założyliśmy sobie herbaciarnię w podziemiach Kościoła Świętego Augustyna w Warszawie i udało nam się w ten sposób zrealizować nasze takie marzenie, które mieliśmy od dawna. Przepraszam, jak koleżanka powiedziała, że jak kaszlę, to ja mam piszczeć. Ale ja tego nie zrobię, bo mi jest trochę głupio. W każdym razie mieliśmy takie marzenie od dawna. Myślę, że to jest marzenie wielu młodych osób, że chciałyby założyć jakąś knajpę, jakąś herbaciarnię czy restaurację. My z mężem, tak jeszcze wtedy nie był moim mężem, myśleliśmy, żebyśmy sobie taką chcieli założyć restaurację Jajo, gdzie by były wszystkie potrawy z jajka. To nam się nie udało. Restauracja Jajo jest w Warszawie, ale to nie jest nasza restauracja. Nie wiem, co tam jest sprzedawane, ale udało nam się coś innego. Byliśmy we wspólnocie, razem we wspólnocie oazowej. Bycie we wspólnotach albo w jakichś takich grupach akademickich daje pewne możliwości, bo się ma trochę znajomych takich podobnie myślących. No i tak się zebraliśmy. I poprosiliśmy proboszcza, czy dałby nam miejsce w podziemiach kościoła tam. No i on się zgodził. Trochę się dziwię, szczerze mówiąc. Na dodatek jeszcze włożył pieniądze w to, żeby tam nam położyć kafelki na podłodze i zrobić wszystkie te sanitarne rzeczy, takie krany i tak dalej. No a my się wzięliśmy za porządkowanie tej przestrzeni, bo tam trochę było takich tynków do zbicia, dosyć paskudnych. I nakupowaliśmy jakieś mebli po złotówce na Allegro i sami je wyłożyliśmy materiałem. I to początkowo miało być takie skierowane do parafian, żeby ożywić parafię, że to tak, takie więzi, żeby się stworzyły między ludźmi, że takie te parafie są troszkę martwe i fajnie jakby się ludzie poznali, zwłaszcza tacy młodzi ludzie, żeby coś razem stworzyć. No, przyznam, że parafianie rzadko do nas przychodzą, ale herbaciarnia istnieje od 4 lat. I tak mam wrażenie, że coś dzieje się tam fajnego. I że jak patrzę na młodych ludzi, którzy tam przychodzą, to zupełnie nie pasują do tego opisu, który czytałam wcześniej, że to jest tylko nihilizm, cynizm, sarkazm i orgazm. A nie przychodzą bynajmniej sami chrześcijanie. Niektórzy są zdziwieni, że w ogóle coś takiego jest pod kościołem. Ludzie przychodzą często grać w gry planszowe. Też mam wrażenie, że to jest bardzo fajna rzecz, która jakoś tam łączy i spaja, że wcale nie jest tylko tak, że siedzimy przed komputerem, że jakoś się szalenie rozwija ta potrzeba bycia w relacji z kimś i robienia czegoś razem. Taka jest w ogóle opinia socjologa Marcina Sińczucha, z którym tutaj koleżanka Ewa Karabin rozmawiała na potrzeby tego naszego najnowszego numeru o młodzieży. On twierdził, że nasze pokolenie jest pokoleniem relacji, że zanikają subkultury, potrzeba takiego zrzeszania się wokół jakiejś idei, bo nie bardzo już może mamy taką potrzebę walki w sobie, ale że narasta potrzeba bycia w relacji. Powiedział tak. Czy obecnie mamy do czynienia z generacją nic? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Moim zdaniem prędzej możemy tych młodych nazwać pokoleniem relacji. Intymnych, przyjacielskich. Albo możemy też ich określić pokoleniem mikrokosmosu. Czyli ludzi nastawionych na realizację siebie w intymnych relacjach społecznych, najczęściej właśnie przyjacielskich. I opowiadałam o tej naszej herbaciarni tak troszkę też, żeby się pochwalić, bo ja wiem, że lubię tak, mam taką cechę charakteru, że lubię troszkę być w centrum, ale chciałam powiedzieć o tym tak, żeby Państwa trochę zapalić, bo takie herbaciarnie to jest tylko przykład tego, że można wokół siebie, właśnie będąc, mając jakąś fajną więź z pewną grupą osób, zrobić coś fantastycznego też dla wszystkich innych. I być takim punktem zapalnym czegoś większego. Takim moim hasłem w ogóle byłoby, żeby rozbudzać wokół siebie pewne więzi, żeby korzystać z relacji, które się ma i żeby te relacje budować jak najsilniejsze. I myślę, że w tym jest też taki duch chrześcijański. To ja zapraszam, bo to jest bardzo fantastyczne. Tutaj nie wiem, czy mają Państwo tutaj na przykład kawiarnię, z ojcem trzeba porozmawiać, rozpalić czajniki, pozbierać trochę mebli na śmietniku czy na Allegro, poobijać i do dzieła.
Ja mam nadzieję, że koleżanka Państwa naprawdę zapaliła, ponieważ ja będę mówić o buncie i o walce.
Ja taką dopowiedź małą, bo zapomniałam powiedzieć, że to nie chodzi tylko oczywiście o herbaciarnię, mi chodzi o coś znacznie większego i to jest tylko taki maleńki przykład, ale najważniejsze jest zrobienie czegoś małego nawet, ale konkretnego. Także ja tak próbuję rozpalić Państwa do uśmiechu i do tego, żeby coś zrobić w końcu.
W zasadzie rozpalanie do uśmiechu też mi jest na rękę, ponieważ zacznę od szczęścia. Taki jest los zawsze kogoś, kto przyjmuje pałeczkę, że musi znaleźć chociaż jedną nitkę wspólną, żebyśmy mogły razem to pociągnąć. Ja w tym momencie zrobię coś, bez czego nie może się obejść żadne przemówienie w kościele, czyli zacytuję Jana Pawła II. Przepraszam osoby, które już mają dość, ale akurat to jest piękny fragment, to są słowa, które powiedział Jan Paweł II do uczestników Dni Młodzieży w Toronto w 2002 roku. I on patrząc na nich powiedział, że widzi przede wszystkim w nich wielką potrzebę bycia szczęśliwymi. I go to cieszy, ponieważ on mówi, wasze pragnienie szczęścia jest uzasadnione, bo Chrystus ma odpowiedź na wasze oczekiwania. Człowiek został stworzony do szczęścia. To jest kapitalne, żadnej martyrologii, żadnego smęcenia, tylko pierwszy impuls jest, człowiek został stworzony do szczęścia. Tyle tylko, że zaraz później też dopowiada papież. Chrystus ma odpowiedź na wasze oczekiwanie. On żąda od was, żebyście mu zaufali. Prawdziwa radość jest zdobyczą, której nie osiąga się bez długiej i trudnej walki. Tyle tylko, że w tym momencie zaraz papież dopowiada, o jaką walkę chodzi, a przede wszystkim kto tę walkę stoczył. I oczywiście mówi o tym, że to Jezus, który specjalnie dla nas przyszedł na świat, dla nas umarł i dla nas zmartwychwstał, że on jako pierwszy przeszedł pewną drogę, która daje życie i co ważniejsze, jest gotów teraz cały czas tę drogę z nami pokonywać. Ja mówię, jest to droga pod górę, ale Jezus jest gotowy ją z nami przejść ponownie. Pewnego dnia oświadczył, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemnościach, a potem dodał, i to jest kluczowe, to wam powiedziałem, aby radość moja was była i aby radość wasza była pełna. Przyznam, że bardzo przyjemnie jest mówić po przemówieniu zapalającym Ewy, dlatego że właśnie ten wątek radości, który miałam wrażenie, narastał w trakcie twojego mówienia, jest dla mnie szalenie istotne. Papież mówi, tylko krocząc z Chrystusem można osiągnąć radość, prawdziwą radość. I to jest niesamowite, bo mam wrażenie, że tego poczucia radości to jest to, co Nietzsche kiedyś mówił, że na zbyt mało zadowolonych wyglądają mi jego wyznawcy, żebym w ich Boga uwierzyć zdołał. Że trochę nam brakuje tego poczucia, że my też jesteśmy stworzeni do szczęścia, tego, że nasza radość, ta radość głęboko zakorzeniona nie w tym, że dzisiaj wstaję, jestem w dobrym humorze, bo akurat jest dobra pogoda i mam skok hormonalny, tylko że taka radość głęboko gdzieś nas zakorzeniona jest ta radość chrześcijańska. I o tym kapitalnie mówi Tomasz Budzyński, który w rozmowie bodajże w zeszłym roku z Tomaszem Ponikłą w Tygodniku Powszechnym mówi, swoje życie opieram na tym, że Chrystus zmartwychwstał. Wystarczy, że próbuję w to wejść choćby samą myślą i czuję radość. Dlatego daleko mi do jakiegokolwiek postu, chociaż rozumiem i znaję jego sens. Święty Paweł mówi, nic innego, tylko nieustannie się radujcie. Nieustannie. Myślę o tym i chcę mi się cieszyć, śmiać, pić wódkę, palić papierosy, tańczyć, spraszać gości, siedzieć z nimi, opowiadać dowcipy, bo Chrystus zmartwychwstał. I to jest dla mnie za każdym razem kapitalny przykład takiej radości popaschalnej, to znaczy radości zakorzenionej gdzieś głęboko właśnie z tego, że skoro Chrystus zwyciężył śmierć, skoro zmartwychwstał, to rzeczywiście nieustannie się radujmy. Tyle tylko, że wróćmy na chwilę do słów papieża, który jednak wspomina cały czas wspomina o tej walce. On tutaj mówi, że prawdziwa radość jest zdobyczą, czymś, co się wypracowuje, które nie osiąga się bez długiej i trudnej walki. I w momencie, gdy pojawia się słowo walka, to jesteśmy już o krok od pewnego ryzyka, któremu wielu z nas, mam wrażenie, ulega. To znaczy bardzo często, mówiąc o naszej roli w świecie, ulegamy i też stylistyce walki, metaforyce walki. Bardzo często my wiedziemy ten lud na barykady, to my walczymy o coś, walczymy z kimś, często posługujemy się orężem. Ta militarna ornamentyka słowna, mam wrażenie, ciągle się jeszcze w naszym myśleniu o nas chrześcijanach w świecie przewija. My się zastanawialiśmy w tym numerze, on tu stoi, mam jeszcze kilka egzemplarzy, w tym numerze zastanawialiśmy się nad tym, jakie jest miejsce buntu, który nam się ściśle łączy z walką w chrześcijaństwie. Czy chrześcijaństwo ze swoją rewolucyjną, jak na ówczas na pewno warunki chociażby społeczne, ale nie tylko, wizją, czy chrześcijaństwo ma być buntem, czy nie? Zastanawialiśmy się, ponieważ bunt jest zjawiskiem, które nam się kojarzy z młodzieżą, dlatego że kiedy ma się 15, 20, 25, 30 lat, ma się też dużo mniej pewnych obciążeń, nazwijmy to w bardzo dużym cudzysłowie, to znaczy mniej się ryzykuje, chętniej się przekracza pewne granice, chętniej się kontestuje. Gdy się patrzy na marsze oburzonych, gdy się patrzy na Marsz Niepodległości w Warszawie, to bardzo często są rzeczywiście młodzi ludzie, którzy się zapalają do pewnych idei i chcą za nimi iść na ulicę. Więc my postanowiliśmy o buncie porozmawiać najpierw z samymi młodymi ludźmi i zaprosiliśmy kilkadziesiąt osób do ankiety. Nie od wszystkich udało nam się uzyskać odpowiedź. Odpowiedziało nam 19 osób w tej ankiecie i na pytanie o to, czy się buntują, wszyscy powiedzieli tak. I stwierdziliśmy, no to jest odpowiedź zgodna z oczekiwaniami, zakładaliśmy, że tak pewnie będzie, ale już dalej okazało się, że to nie jest aż takie oczywiste, ponieważ bardzo mało osób wśród naszych ankietowanych zdecydowało się na bunt taki czynny gdzieś na pikietowanie na ulicy. To znaczy okazało się, że coraz mniej chętnie wychodzimy, żeby krzyczeć, żeby skandować, żeby się na chwilę zapalać, ale za to budujemy coś zupełnie innego. I to jest ciekawe, bo na przykład jedna z naszych uczestniczek powiedziała, że jej bunt polega na przykład na zwykłym dbaniu o autentyczność moich relacji z innymi. Czyli na walką z codzienną rutyną, na taką obezwładniającą byle jakością, na tym, co się wkrada w nasze relacje. Jemu polega na tym, że jej ciągle się chce, że jeszcze jej się chce chcieć, że wstaje i myśli, będę dzisiaj po raz kolejny budować tę moją piękną, dobrą relację. I to też uznała za bunt przeciwko marazmowi, inercji, byle jakości. Ale też pojawiły się inne wypowiedzi. Pewna krytyka tego buntu jawnego, który dosyć łatwo ulega instrumentalizacji, doprowadziła jednego z ankietowanych do stwierdzenia, że owa instrumentalizacja buntu jawnego utwierdza mnie w słuszności wyboru buntu uwewnętrznionego, czyli buntu, który jest moją własną niezgodą na moje własne grzechy i zaniedbania, na moje zasiedziałe normy i obyczaje, na mój zastany porządek rzeczy. Jeśli dziś się buntuję, to właśnie przeciw mojemu degenerującemu duchowemu poczuciu komfortu, przeciwko fałszywemu odpoczynkowi. Wierzę, że tylko taki bunt, czyli zmaganie się mnie samego, drogę rozwoju duchowego, a nie instytucjonalnego, może być autentycznym nośnikiem wartości, które staną się początkiem istotnych zmian w życiu społecznym. I to jest wypowiedź, która w świetny sposób podsumowuje w ogóle pewne konkluzje, do których w tych ankietach doszliśmy. Czyli nagle okazało się, że, no umówmy się, że to nie jest reprezentatywna grupa, z którą my rozmawialiśmy, ale że dużo młodych ludzi zaczyna bunt postrzegać jako wewnętrzną walkę nie z kimś, nawet nie o wielkie hasła czy idee, tylko o jako walkę ze złem w sobie, z pokusą łatwego rezygnowania ze starania się o siebie. To znaczy, że ci ludzie wierzą w większości, że jest im dane bycie czymś więcej, jest nam dane bycie czymś więcej niż jesteśmy teraz, ale wymaga to rzeczywiście starania się, wewnętrznej niezgody na pozostanie na tym etapie. To wymaga wielkiego wysiłku, podnoszenia się cały czas z upadków, ale ten dzisiejszy bunt już nie musi być wychodzeniem na barykady, nie musi być walką, nie musimy, jak jedna z uczestniczek powiedziała, nie, już nie palę biustonoszy, nie pikietuję, nie skanduję pod oknami różnych ministerstw, ale za to robię coś zupełnie innego. Walczę z moim lenistwem, walczę z moim duchowym wygodnictwem. Jeden z uczestników powiedział też coś bardzo ciekawego. Buntuje się, bo Jezus Chrystus też się buntował. I to nas rzeczywiście też prowadzi do tego pytania, o którym już wspomniałam. Czy chrześcijaństwo jest buntem, tak to nazwijmy, albo porozmawiamy o chrześcijaństwie jako buncie. Taki tytuł, Chrześcijaństwo jako buncie, ma artykuł księdza Andrzeja Draguły w tym numerze Więzi. Nieskromnie powiem jako redaktorka, że moim zdaniem jest to kapitalny tekst, więc ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam, tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli przyjemności z tym numerem się zapoznać, ten numer tam jest do nabycia na końcu, ale jest to wielopłaszczyznowe, to jest, ja go nie streszczę, ale powiem tylko o pewnych ideach, ponieważ one się bardzo się nakładają na to, jak my jako chrześcijanie mamy w świecie być i jak mamy funkcjonować. Bo jest cały czas to pytanie o to, czy Jezus był buntownikiem. Istniała taka pokusa pokazania, że On przyszedł i był taki hipisowski z tymi długimi włosami, z tą powszechną miłością, z tym przekraczaniem barier, że tak naprawdę Jezus jako archetyp buntownika, który wszystkich kocha i walczy z tymi zmożnowładcami, tak to nazwijmy. Świąteczna Reguła odpowiada na pytanie o to, czy chrześcijaństwo jest buntem, odwołując się do pytania, czy Jezus się buntował, odwołując się do rozmowy Jezusa z Piłatem. To znaczy w tym momencie, kiedy kapłani Wysoka Rada przyprowadzają Jezusa do Piłata, chcą go wydać i mówią, stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi odpłacenie podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza Króla. I tutaj już po tym jednym zdaniu z Ewangelii Łukasza widać, że ci, którzy przeprowadzają Jezusa do Piłata, chcą rzeczywiście go wydać jako wichrzyciela politycznego. Pamiętajmy, że Mesjasz funkcjonował w dwóch wymiarach, o czym teraz często zapominamy, że był Mesjasz pomazaniec, czyli pojęcie religijne, i był Mesjasz król, który był pojęciem politycznym. To był ten, który miał wyzwolić naród Izraela spod okupacji rzymskiej. I że ci, którzy przedstawiali Jezusa Piłatowi, zdecydowali się przedstawić Jego jako Mesjasza Króla. Czyli niejako zastraszyć Piłata, powiedzieć, zobacz, to jest ktoś, kto przychodzi po to, żeby rozrabiać, żeby siać zamęt, żeby wywoływać powstanie zbrojne. Że to jest ktoś, kogo się musicie bać, to jest wasz potencjalny przeciwnik polityczny. Piłat, patrząc na, słuchając tego, co zrobił Jezus, patrząc na Niego, nie mógł w to uwierzyć i nie chciał wierzyć w to, że ten łagodny marzyciel jest w rzeczywistości groźnym politycznym bojownikiem. Tak naprawdę nie przekonał go argumenty, tylko się dał zastraszyć groźbą tej denuncjacji do Cezara. Ale skazał go jako bojownika, ewidentnie, ponieważ skazał go na karę śmierci, a w owym czasie karę śmierci przez ukrzyżowanie, to jest istotne, stosowano w przypadkach zdrady stanu, podżegania do buntu, obrazy majestatu, także za rozbój i morderstwo. Jednak osoby z wyższych grup społecznych częściej za podżeganie do buntu i obrazy majestatu. I w ten sposób ukrzyżowano nie tylko Jezusa, w ten sposób też ukrzyżowano obok Niego dwóch łotrów. W ten sposób chciano też ukrzyżować Barabasza. I na chwilę zatrzymajmy się tylko na rozmowie Jezusa z Piłatem, który, gdy Piłat pyta się Jezusa, czy ty jesteś królem żydowskim, Jezus odpowiada, ty to mówisz. Nie zawsze to jest tak tłumaczone, ale rzeczywiście taka jest odpowiedź, nie przyznaję się do tego, ale jednocześnie daje znać Piłatowi, że jego królestwo nie jest z tego świata, prawda? Jest ten fragment, żeby gdyby królestwo moje było z tego świata, to słudzy moi bili się tutaj ode mnie, o mnie. Czyli tak naprawdę w tym momencie, w tej rozmowie Jezus pokazuje, że jego mesjanizm nie jest polityczny, nie jest buntowaniem się przeciwko rządom Cezara albo jakimkolwiek innym, nie jest budowaniem państwa w oparciu o prawa religijne, tylko że jego mesjanizm jest zupełnie innego porządku, bo on jest zupełnie innego świata. To jest ten moment, w którym tak naprawdę już nam się pojawia odpowiedź na pytanie, czy Jezus się buntował. Buntował się tak, ale on nie był buntownikiem takim klasycznym politycznym, był buntownikiem zupełnie innego układu. Za to buntownikiem politycznym był Barabasz. I tutaj jest wątek niebywale ciekawy z Benedykta XVI o tym, że ten wybór, którego musieli dokonać Żydzi pomiędzy Jezusem a Barabaszem, nie był przypadkowy. To nie było tak, że był, tak jak my czasami to lubimy teraz postrzegać, że był nasz dobry, łagodny, wspaniały Jezus, a z drugiej strony był ten nikczemny morderca i rozbójnik Barabasz. I tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego ci głupi Żydzi nie chcieli spokojnego Jezusa, tylko kończy chcieli ocalić tego złego Barabasza. No jest to całkowicie wbrew zdrowemu rozsądkowi, jakby się nad tym zastanowić. Dlaczego chcą ocalić mordercę, wypuścić go na ulicę, żeby dalej krzywdził bezbronnych ludzi? No, zdaje się to nie mieć sensu. Do chwili, kiedy sobie uświadomimy, że Barabasz jako ten rozbójnik, on nie był zwykłym rozbójnikiem, tylko on był bojownikiem rzeczywiście o wolność. On był alternatywną wizją mesjanizmu tego politycznego. To znaczy, że Żydzi stanęli przed wyborem mesjanizmu religijnego, czyli dosyć mglistego, nieokreślonego, to znaczy jakieś królestwo nie stąd, jakieś królestwo miłości, a z drugiej strony mieli kogoś, kto chciał za nich naprawdę walczyć, kto mówił, że tu teraz z mieczem w ręku będę walczył o waszą wolność, o waszą niepodległość. To jest kilka dowodów, żeby nie było, że zmyślam. To się zdaje wyraźne, mówi Benedykt XVI. Jeśli zwrócimy uwagę na to, że Barabas, to znaczy syn ojca, jest to typowo mesjańskie określenie, kultowe imię wybitnego przywódcy. Co ciekawe, od Orygenesa dowiadujemy się jeszcze czegoś, że w wielu rękopisach Ewangelii, aż do III wieku, Ten człowiek, o którego tu chodzi, nazywał się Jezus Barabas. Czyli tak naprawdę, czyli nazywał się Jezus Syn Ojca. Czyli to jest, kiedy ja pierwszy raz trafiłam na ten fragment, byłam zaskoczona, bo rzeczywiście nie znałam tej wersji z Origenesa. Znaczy, w tym momencie staje się to jeszcze wyraźne. Czyli Żydzi wybierali pomiędzy Jezusem Barabasem, pomiędzy dwoma wizjami buntu, pomiędzy dwoma wizjami walki. Walki o siebie z własną słabością, z własnym grzechem, walki o własne zbawienie, o własne szczęście. I z drugiej strony pomiędzy tą walką polityczną. Barabasz był na swój sposób sobowtórem Jezusa, który na inny sposób, ale wysuwał te same roszczenia. I tak naprawdę nie ma w związku z tym, szczerze mówiąc, nic dziwnego, że masy wybrały Barabasza. Tego, który obiecuje im sukces tu, teraz, który chce walczyć też częściowo za nich. Nie stawia im wymagań, nie mówi, że muszą się czegoś wyrzekać, że muszą walczyć z własną słabością, tylko mówi, słuchajcie, ja z mieczem pójdę walczyć za waszą wolność. I tak naprawdę tutaj Benedykt zadaje słuszne pytanie. Gdybyśmy dzisiaj mieli dokonać wyboru, czy Jezus z Nazaretu miałby jakąś szansę? Czy my w ogóle znamy Jezusa, czy zrozumieliśmy tę alternatywę, tego wyboru pomiędzy Jezusem a Barabaszem? Bo misja Jezusa nie była rozumiana wówczas. Nie rozumieli jej też jeszcze uczniowie po zmartwychwstaniu, bo to jest ten słynny fragment. Och, myśmy się spodziewali, że On przyjdzie i wyzwoli Izraela. Jezus odrzucił polityczny wymiar mesjanizmu, podkreślając, że Jego królestwo nie jest stąd, ale jak to ładnie mówi Anna Świderkówna, Jego królestwo nie jest stąd, w sensie, że nie kieruje się tutejszymi prawami, ale Jego królestwo zaczyna się tutaj. To jest ta różnica, nie stąd, ale tutaj. Jest to królestwo krzyża, a nie królestwo miecza. I stąd się bierze pytanie, czy Jezus był buntownikiem? Na swój sposób tak, tyle tylko, że On buntował się przeciwko złu w nas, przeciwko złu, które ma nasze imiona, które ma nasze twarze. I on, co ważne, nie eliminował zła złem. To znaczy on nie chciał w ogóle walczyć ze złem. Tutaj ksiądz Andrzej Trybuła zwraca słusznie uwagę, że Jezus pokonuje zło, przeciwstawiając mu dobro, bo już samo słowo walka jest fałszywe, zakłada użycie jakiejś siły. Jan Paweł II mówił, zła nie zwycięża się złem, bo na tej drodze bowiem, zamiast pokonać zło, zostaje się przez to zło pokonanym. I to jest ta odpowiedź, czy walczyć. Jeżeli już, to podpowiada się z reguły, jeżeli postrzega życie jako walkę, to jako walkę zła z dobrem, nigdy odwrotnie. Czyli nie nasza aktywna próba walki ze złem, bo wtedy prędzej czy później będzie to odpowiedź złem na zło, jeżeli próbujemy walczyć, że mamy argumentów siły. Nie, tutaj Jezus propaguje postawę miłości. Nawet właśnie nie tyle walkę, nie tyle całą na chwilę zostawmy tę militarną stylistykę, tylko on mówi o miłości i jego intencje w przepiękny sposób poczytał święty Franciszek, który prosił Boga w modlitwie, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, a radość tam, gdzie panuje smutek. I w zasadzie tego Państwu życzę i zachęcam do lektury szczegółowej, fantastycznego tekstu księdza Andrzeja Drgu, a jednocześnie dziękuję za dużą cierpliwość i czas wspólnie spędzony. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać bezpośrednio, przez mikrofon? Zapraszam.
Na każdym spotkaniu musi być taki ktoś, kto spyta o coś po raz pierwszy.
Raz, działa. Ja w ogóle mam wstęp, ponieważ prawie mnie pani zdołowały tym 35 na początku.
To nie my, to tak sami ankietowani odpowiadają.
W każdym razie miałem zacząć od czegoś innego. Bardzo się cieszę i w ogóle jestem w szoku, że więź ma taką piękną twarz, młodą, kobiecą, jeszcze bym dodał z małym pazurkiem.
Zapisuj te pozytywne.
Z małym pazurkiem nawet, ponieważ jeszcze niedawno tam rozmawiałem z znajomymi i tak prawdopodobnie wieściliśmy jakieś zamarcie więzi, że po prostu gdzieś takie kręgi mogą nie mieć przyszłości, natomiast bardzo się cieszę, że jest młodość. Dowiedziałem się chyba równocześnie z biskupem Michalikiem o pochłaniach, dlatego bardzo się cieszę. Natomiast do czego ja zmierzam, ponieważ mój tam najstarszy syn niedługo będzie młody, to dlatego ja już tak stawiam się troszkę poza i obserwuję bardziej młodzież i mam takie pytanie, wręcz taki niepokój, na pewno myślę, że panie też to więzi gdzieś między sobą się zastanawiają, skąd wśród młodych takie zafascynowanie się, szczególnie w kościele, nurtem konserwatywnym. Myślę, że ja na przykład to obserwuję. Dla mnie jest to jakieś bardzo zdziwienie, ponieważ jesteśmy w tym czasie po Soborze, po Janie Pawle II, po Asyżu, po ekumenizmie i nagle jakiś taki jakby krok wstecz, nie mówię już o takich skrajnościach, teraz pędząc na to spotkanie, ponieważ jestem spoza Wrocławia, trochę się spóźniłem, jeszcze zdążyłem usłyszeć wiadomości na RMF-ie o 5:00 o jakimś wiecu w Warszawie, też młodzieży, która między innymi skandowała takie hasło Tusku ty matole, zniszczą cię katole. Także nie mówię o takich skrajnościach, natomiast no, widzę wśród już trochę młodszych ode mnie znajomych gdzieś jakoś taką, gdzieś jakieś takie zamknięcie się, takie upolitycznienie wiary wśród tych osób zaangażowanych. Właśnie większość jakoś idzie w tym kierunku konserwatywnym. Nie wiem, kurde, skąd to się bierze i może panie jakieś mają odpowiedź.
Teraz już mam odpowiedzieć,
tak? Czy... Aha, od razu.
Ja też jestem ciekawa, szczerze mówiąc, skąd to się bierze, bo ja akurat nie mam takich ciągot, ale jak sama sobie stawiam takie pytanie, a często sobie stawiam, skąd to się bierze, to chyba taka pierwsza odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, to jest to, że bardzo przyciągające są wszelkie skrajności, bo jesteśmy wtedy bardzo wyraźni. Mamy pewien wyraźny taki żelazny zbiór poglądów, do których się możemy odwoływać i mamy też wyraźnie ustawionego wroga, to znaczy tą drugą skrajność. Tak, nie wiem, może to być na przykład naszym wrogiem krytyka polityczna i będziemy w nią bić, walić i w ogóle. I wiemy gdzie uderzać i to jest jakaś taka może chęć szukania własnej tożsamości trochę. I jakiejś identyfikacji z grupą, która jest wyraźnie zarysowana, bo chyba trudniej trochę się ustawiać tak w tym w środku i szukać jakiegoś porozumienia ze światem. To jest jakaś taka wtedy bardziej cienka nitka, po której się stąpa i łatwo gdzieś tam, może bardziej łatwo gdzieś spaść, pobłądzić w tym. Może jest lęk przed tym, przed takim rozmywaniem chrześcijaństwa, tak? Że jak ja jestem taki okopany i twardy, to, no to wiem, kim jestem. Nie rozmywam swojego chrześcijaństwa, idę tą prostą drogą do zbawienia i taki już właściwie mogę się zaliczyć w poczet świętych. Nie wiem, tak to widzę trochę. Taka petryfikacja, usztywnienie pewnych poglądów dla poczucia bezpieczeństwa, tak sobie tłumaczę.
Chyba myślę, podobnie bym zwróciła uwagę na to, że ten moment, w którym jesteśmy, czyli te 20 parę lat po transformacji i to, że przez te ostatnie lata bardzo się zmienił, że tak to nazwę brzydko, nasz rynek idei, bardzo się zmienił też Kościół, zmienił się świat. I zastanawiam się, czy to nie jest też trochę tak ten nawrót do tych idei konserwatywnych, że ten świat, od którego na swój sposób przez lata komunizmu byliśmy odseparowani, ponieważ była żelazna granica, była szczelna bariera ideowa i tak naprawdę i Kościół też był, starał się być w miarę spójny, to znaczy być monolityczny, bo miał też bardzo jasno zdefiniowanego wroga, bo musiał walczyć z ustrojem, że też sam ten Kościół bardzo się rozczłonkował po przemianie ustrojowej i nagle się okazało, że mamy bardzo szeroki rynek idei, że jest bardzo dużo różnych prawd, nazwijmy to, przez małe P, z którymi musimy się zmierzyć, że tak naprawdę jest, kiedy odpadł jeden główny wróg w postaci komunizmu, że nagle się okazało, że jest bardzo dużo pytań, które musimy sobie zadawać, nagle się okazało, że wszystko wolno przede wszystkim. Nie wiem, czy to nie jest trochę ten mechanizm, który From opisywał w Ucieczce od wolności, to znaczy, że w momencie, gdy już wszystko wolno, gdy ta wolność na nas spada, a nie do końca byśmy na to przygotowani, tak naprawdę nie mamy sił, żeby temu sprostać, żeby się z tym zmierzyć. No zdecydowanie łatwiej jest od tej wolności uciec w ten sposób, że znaleźć kogoś, kto będzie mówił, to jest dobre, to jest złe, to jest czarne, to jest białe, to jesteśmy my, to jest wróg, my jesteśmy dobrzy, oni są źli. I w tym momencie niektóre te tendencje konserwatywne, które bardzo sztywno stawiają granice, które wyręczają nas w podejmowaniu bardzo trudnych wyborów, zajmując nas też jednocześnie ciężar ponoszenia odpowiedzialności za wybory. I żeby była jasność, to nie chodzi o to, że w ideach konserwatywnych jest, że tam jest zamordyzm i że tam jest łatwiej. Boże broń, nie to mam na myśli, ale ową tęsknotę za czasami za takim światem czarno-białym, za światem łatwym, na który ktoś nam mówi, co mamy myśleć. Mam wrażenie, że ową tęsknotą nawet podświadomie często kierują się ludzie, którzy decydują się w stronę takich idei kierować. Nie wiem, czy oni tam to właśnie znajdują, ale wydaje mi się, że to może być właśnie na swój sposób taka ucieczka od wolności. Taką mam intuicję.
Tradycjonalistyczna dosyć bardzo się rozwija. I ja nie wiem do końca, czy tutaj tylko chodzi o to, żeby wytyczyć sobie jasno wroga, bo ja nie zauważyłam wśród młodych, takich bardziej intelektualnie nastawionych tradycjonalistów, że im chodzi o znalezienie wroga, tylko im chodzi o, tak jak pani wcześniej powiedziała, o poczucie jakiejś takiej tożsamości, czyli jasności tego, kim jesteśmy. I bardzo często oni podkreślają nie tylko chęć kontestacji samej, to może być wśród młodych ludzi, ale wśród starszych, tylko że jest to zupełnie inna wizja Kościoła, czyli wizja Kościoła ludowego, wizja Kościoła państwowego i niekoniecznie ona jest wizją jakąś taką, bo my to ją przedstawiamy jako coś takiego niezrozumiałego, coś dziwnego, a przecież to była wizja Kościoła od wieków przecież praktykowana w państwach katolickich. I ja nie jestem przekonana co do takiej wizji, którą właśnie pani przedstawiła Kościoła chrześcijaństwa. Ono jest oczywiście piękne, tak? To jest pierwsze chrześcijaństwo, które drogą miłości będzie zmierzało do tego, że będziemy wszyscy... Ale to są trochę wierzyć, ale to są takie trochę pobożne życzenia, bo czy gdyby Kościół nie był państwowy, gdyby Kościół nie był ludowy, czy w ogóle dzisiaj Polska byłaby chrześcijańska, tak? Moglibyśmy się tym zastanawiać, czy tu chodzi o treść, którą Chrystus głosił, czy trzeba rozróżnić też metodę, w jaki sposób Kościół jest powszechny. A Kościół, wydaje mi się, że jest powszechny właśnie przez to, że umożliwia ludziom zbawienie. I no ja też bym chciała być w takiej, w sumie można powiedzieć, sekcie, w której nawet byśmy wszyscy sobie mówili po imieniu i czułabym się dobrze, ponieważ miałabym jedną wielką rodzinę. Ale czy to by docierało do wszystkich? I młodzież tradycjonalistyczna twierdzi, że tu nie chodzi tylko o treść. Oni owszem, głoszą miłość, ale chodzi im o to, że Europa po prostu ma się na powrót stać chrześcijańska i to Chrystus zgłosił. A jaka jest metoda? Wydaje mi się, że też Kościół przez wieki praktykował inną i no nam się może, mi się ona osobiście nie podobała, tak, w wielu momentach, ale może dzięki temu chrześcijaństwo zakreśliło tak szeroki zakres, a nie jest kółkiem rybackim, tak? A mogło się tak skończyć. Więc chciałam się zapytać, czy to jest w ogóle tą wizją, którą my byśmy chcieli, czy ona jest w ogóle zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego. Ja bym się zastanawiała, czy tutaj nie porównać na przykład krajów protestanckich, które sobie poradziły właśnie, można powiedzieć, bardziej w taki sposób, na przykład na przykładzie Stanów Zjednoczonych, bardziej, można powiedzieć, demokratyczny. Ale znowu można tam zaobserwować bardzo silne rozprzężenie różnych ruchów religijnych. Niektóre są, no wręcz zupełnie odstają od świata, tak jak na przykład jak Amisze. Więc musielibyśmy się zastanowić, czy my jesteśmy Kościołem katolickim, czy jesteśmy Kościołem protestanckim, czy nawiązujemy do pierwszego chrześcijaństwa, czy to jest w ogóle zgodne z nauką Kościoła, to co my byśmy chcieli tutaj, wydaje mi się, że w większości zrobić, tak? Bo wydaje mi się, że w większości tacy ludzie są. I ja na przykład te środowiska konserwatywne rozumiem nie tylko z takiej perspektywy młodzieńczej, ale właśnie z takiej, w której oni mają bardzo silną tożsamość, oni są bardzo dobrze zorientowani w doktrynie katolickiej, nie wiedzą, kim są i oni nie zgadzają się na to, na przykład, żeby wartości chrześcijańskie były, nie wiem, ich to oburza. I to nie jest święte oburzenie tylko. ich oburza to, że ktoś mówi o chrześcijaństwie w sposób jakiś taki plugawy i na przykład, że ksiądz tego nie broni, tak? Że ksiądz Boniecki jako ksiądz nie powiedział, to nie chodzi o to, żeby on powiedział, żeby do więzienia wsadzić, tak? Kogoś, tylko chodzi o to, żeby powiedział, że nie, ja się z tym nie zgadzam i mnie to boli. A jednak tego nie słychać, coraz rzadziej to słychać i na przykład mi się podobają ruchy takie młodego chrześcijaństwa, wspólnoty jerozolimskie, ale na przykład w Czechach jest taka sytuacja, że na przykład msza jest raz na miesiąc. I czy my, czy jak ten kościół będzie wyglądał, bo on będzie fajny dla małych grup, ale czy on zbawi to, co, czy on będzie postępował zgodnie z własną misją, czyli ma zbawić jak najwięcej ilość ludzi, jak najwięcej tą drogą poprowadzić. Właśnie na tym się zastanawiam, bo on będzie dobry dla nielicznych tylko wtedy. A tu
ja jednak... Ja nie wiem, czy to jest takie bardzo duże zagrożenie, gdybyśmy rzeczywiście wrócili do kościoła małych grup, małych wspólnot. I czy nie mówił o tym sam papież Benedykt? Nie wiem. Mi się wydaje, ale w każdym razie mówi się o tym, że na Zachodzie dzieje się tak, że jest mniejsza ilość chrześcijan, ale oni są chyba bardziej zaangażowani jednak. Więcej rzeczy jest w kompetencjach świeckich i oni rzeczywiście chyba często czują, czym jest Kościół. I czy rzeczywiście chodzi o to, żeby nas było tak dużo i czy chrześcijaństwo polega na ilości? Czy na czymś innym zupełnie. Mi się bardzo podobało to, co kiedyś słyszałam od księdza, który się opiekował naszą wspólnotą, że właśnie nie chodzi o to, żeby nas było dużo, że wystarczy ta szczypta soli, którą jest pewna grupa chrześcijan, żeby jakby osolić cały świat, żeby cały świat nabrał smaku i jakoś w ten sposób mieć swoje świadectwo, niekoniecznie po prostu jakimiś metodami czy to siłowymi, czy jakiegoś takiego przekonywania i nie wiem, czy tak bardzo bym się martwiła tym spadkiem ilości.
Oj, tak. Znaczy, poruszyła pani strasznie dużo wątków, to po pierwsze, i bardzo różnych, i gdybym chciała wszystkie komentować, to chyba byśmy stąd nie wyszli do północy. I na pewno nie będę gdzieś polemizować z tą tezą o takim splocie tronu z ołtarzem, który przez stulecia rzeczywiście wpływał na ekspansję katolicyzmu. To nie, bo teraz już jesteśmy gdzieś na jakimś innym etapie i zadajemy też inne pytania, ponieważ już od jakiegoś czasu, zwłaszcza u nas w Polsce, ten proces też już się zaczął rozchodzenia się tronu i ołtarza. I w tym momencie rzeczywiście Kościół, który pozbawiony już jest takiego naturalnego parasola ochronnego w postaci państwa i w postaci bycia religią państwową, przy całym olbrzymim szacunku dla tego, co Kościół zawdzięcza tej państwowości. Nie mam co do tego żadnej wątpliwości. I już nie mówiąc o tym, że w ogóle myślę, nie byłoby ahistoryczne, gdybyśmy zakładali, co by było, gdyby to państwo mu nie patronowało. Rzeczywiście był ten sojusz, on miał swoje plusy i minusy i wierzę to, że plusów miał rzeczywiście też bardzo dużo. Ja pomyślałam o czymś innym, jak pani słuchałam, to znaczy o tym, że dla mnie postawa dialogiczna, taka otwarta na innych, postawa, która gdzieś trochę przebija, gdy mówiłam o realizowaniu takiego chrześcijaństwa miłości, tak naprawdę jest postawą, która wynika z bardzo jasno zdefiniowanej tożsamości. To znaczy, żeby móc wyjść do drugiego człowieka i zacząć z nim toczyć dialog, trzeba mieć bardzo wyraźnie określone stanowisko. To znaczy, że najpierw jest tak, że ja wiem, kim jestem, żeby być sobą, trzeba być kimś. Mam to już doprecyzowane, nie boję się z kimś rozmawiać, nie muszę kogoś przyciągać na moją stronę. Ja mogę z tym wszystkim, co ja wiem, wyjść do niego i mogę z tym kimś rozmawiać. I mam wrażenie, że to jest właśnie w tym momencie, kiedy już rozszedł nam się też, to jest, wydaje mi się, najlepsza postawa. To znaczy, że właśnie z pełną świadomością swojej tożsamości, bo ja mam wrażenie, że tak samo mają środowiska konserwatywne, jak tak samo mają środowiska, pamiętajmy, że cały czas są szalenie umowne te określenia, to są etykietki, które tak naprawdę granice przebiegają gdzieś zupełnie indziej. No, granica przebiega w każdym człowieku, a nie gdzieś pomiędzy nami, a na pewno nie pomiędzy jakimiś barykadami, między środowiskami. No, ale jeżeli już posługiwać się umownie, to ja zakładam tak samo silną tożsamość, bazując na moim doświadczeniu u strony konserwatywnej, jak u tak zwanego kościoła otwartego, tak to nazwijmy. Tyle tylko, że mam wrażenie, że różnica polega na stosunku do świata i na tym, co z tą tożsamością się robi właśnie w relacji do świata, do innych ludzi, do ludzi inaczej myślących. To znaczy, na ile chcemy wszystkich przeciągnąć gdzieś na swoją stronę i kazać im być tacy jak my, a na ile próbujemy zrozumieć czyjś sposób myślenia, na ile próbujemy komuś pokazać, jak fantastyczną gdzieś mamy ofertę, bo mamy ją. To znaczy, mamy coś do zaoferowania, nie musimy się tego bać. To znaczy, nie musimy się bać konfrontacji z ludźmi, którzy myślą inaczej niż my, czują inaczej niż my, są źli. Generalnie cudownie, kiedy ludzie są na nas źli. To znaczy, że czują, że im zależy, że ich to boli, że chcą coś zmienić. To jest genialne. I wydaje mi się, że wtedy może się zacząć prawdziwy, realny dialog. I wydaje mi się, że ten dialog jest odpowiedzią na pytanie o przyszłość chrześcijaństwa. Znaczy, mamy w tym momencie chrześcijaństwo świadectwa, jak dla mnie, i chrześcijaństwo dialogu. To jest chyba jedyna szansa, żebyśmy mogli się odnaleźć w społeczeństwie dzisiaj. Tak mi się wydaje. Jak dla mnie jest to ściśle powiązane z tym, o czym dzisiaj mówiłam przez cały dzień. To znaczy, to brzmi bardzo, że tak powiem, miękko i bardzo nie stanowczo, ale to jest dla mnie bardzo ściśle ze sobą powiązane. Jeszcze tylko chciałam wspomnieć o czym, bo to tam się skojarzyło też. To jest wątek, wychodzi na to, że mam dzisiaj po prostu jeden leitmotyw, bo znowu przywołam księdza Dragułę, którego tam mamy książkę Ocalić Boga. I pamiętam, gdy dyskutowaliśmy w wydawnictwie nad tytułem tej książki, czy on się nie wyda wielu osobom odrobinę skandaliczny, jakie ocalić Boga, jakie my mamy w ogóle prawo dyskutować, że my będziemy Boga ocalać. To znaczy, co to ma niby znaczyć. Księdz Dragułę przepięknie wyprowadza tę ideę odrobinę w kontrze właśnie do środowisk konserwatywnych, mówiąc o tym, że chodzi o to, żeby Boga i to, co najistotniejsze, ocalić od przywiązania tutaj do rzeczy ziemskich, które czasami wydają nam się takie niezbędne, konieczne. Czyli oddzielić to, co jest naprawdę istotne, co jest niezbędne, co jest nam potrzebne, od rzeczy, o których możemy dyskutować, które są czasowe, które się pojawiają i znikają, które się w którymś momencie chrześcijaństwo nam wplotło i teraz wydają nam się szalenie istotne, a które być może za 10, 15, 30 lat tak naprawdę będą już wspomnieniem, bo już będziemy już zupełnie w innym punkcie w drodze i to nie znaczy, że zdradziliśmy jakieś ważne ideały, tylko to znaczy, że pewne formy czasowe pojawiają się i znikają, żeby się za bardzo do nich nie przywiązywać, tylko ocalić w tym wszystkim Boga, nie przywiązując się aż tak szalenie bardzo do formy. Bo forma pojawia się i znika. W tym wszystkim jednak najważniejszy jest Bóg, bo w tym wszystkim o to chodzi. I mam wrażenie, że czasami też na tej linii pojawia się nasz konflikt z środowiskami tradycyjnymi. To znaczy na poziomie stosunku do tego, co jest ważne, a co jest przemijalne i możemy o tym dyskutować, co nie jest dogmatem. Tak, dziękuję. Przepraszam, że się rozgadałam.
Mamy pytanie z sali. Czy młodzi ludzie wyznają inne wartości, czy tylko posługują się innymi mediami do przekazu wciąż tych samych wartości?
Zacznę ja, to będzie długo. Przepraszam, znowu będę ja. Powiem tak. Odpowiem przykładem filmowym. Nie wiem, czy mieli Państwo przyjemność obejrzeć. Przyjemność to nie jest dobre słowo chyba. Obejrzeć w zeszłym roku film Jana Komasy Sala samobójców. Tak, przepraszam. Tam jest, tylko szybko powiem dla tych, którzy nie widzieli, że to jest historia młodego chłopaka, który ma problemy z odnalezieniem swojego miejsca trochę w rzeczywistości, rodzice są zapracowani, zostaje upokorzony przez kolegę z klasy i zamyka się w wirtualnym świecie, ucieka całkowicie od rzeczywistości, zanurza się w tym świecie. To, co mnie w tym filmie bardzo mocno uderzyło, to, że chłopak, który się wydaje w pierwszej chwili szalenie zmanierowany, bardzo krzykliwy, który obraża swoich rodziców, który wrzeszczy, on się rzuca, on się potwornie miota. I on w pierwszej chwili się wydaje koszmarnie antypatyczny. I się wydaje, że jest po prostu rozpuszczonym bachorem, tak jak go wziąć przez kolano, przerzucić. Gdy trafia do sieci, wchodzi tam do jednego z chatroomów i zgłasza się do niego dziewczyna, która wygląda na osobę potrzebującą pomocy. I naturalna reakcja tego chłopaka, którego zdążyliśmy poznać jako dosyć antypatycznego, jest natychmiast taka, jak ci pomóc? Co mogę dla ciebie zrobić? Czy potrzebujesz pomocy? I to było dla mnie niezwykłe, bo to mi pokazywało, że ten chłopak potrzebował wejść w inną rzeczywistość, posłużyć się innymi narzędziami, ale była w nim niebywała tęsknota za takimi najprostszymi, czystymi relacjami, za takim niemalże rycerskim etosem, w którym trzeba pomóc kobiecie, trzeba natychmiast w ogóle pomóc bliźniemu i drugiemu człowiekowi. Ja wtedy się zaczęłam też nad tym zastanawiać, czy to po prostu nie jest tak, że te same wartości nam trochę trudniej jest kultywować w świecie i dlatego gdzieś uciekamy, żeby się przyznać, żeby się nie wstydzić dla nich przyznać. Bo rzeczywiście ten chłopak, gdy się patrzyło na jego poczynania w sieci, zachował się tam pięknie, rzeczywiście okazał się wrażliwym, cudownym człowiekiem, czego zupełnie nie potrafił zakomunikować swoim rodzicom, swoim przyjaciołom w prawdziwym życiu. Więc być może w jakimś stopniu rzeczywiście tak jest, że zmienia nam się język, coraz trudniej nam ze sobą rozmawiać, zmieniają się realia, więc może po prostu potrzebujemy innych narzędzi, żeby wyrazić te same wartości.
Jeszcze dodam takie, przeglądałyśmy badania statystyczne, znaczy badania sondażowe CBOS-u, opracowanie Młodzież 2010, w której młodzież między innymi wskazywała, jakie cele życiowe uważa za najważniejsze. Wśród nich tylko 12% wskazało punkt udane życie seksualne. Trochę to sprzeczne z tym, co się tak na ogół młodzieży mówi, bo to powinno być 100%. Ale było tylko 12%. Na początku listy znalazły się miłość i przyjaźń, 50%, oraz udane życie rodzinne i dzieci, 49%, czyli wartości jednak chyba takie tradycyjne i takie, jakie też od dawna wskazywali ludzie. Nie widzę jakoś szokujących rzeczy tutaj. Natomiast znaczy w ogóle jakieś niepokojące tendencje są w całym społeczeństwie, nie tylko wśród młodych, bo w badaniach, które już nie były podzielone według wieku, 84% ankietowanych wskazywało jako jedną z najważniejszych wartości szczęście rodzinne, 74% zachowanie dobrego zdrowia, bardzo fajnie, ale tylko 23% uczciwe życie i 17% wiarę religijną, kontakt z kulturą 1%, zaledwie 1% udział w demokratycznym życiu społeczno-politycznym. To nie jest tylko młodzież, to po prostu są cały przekrój społeczny, więc nie wydaje mi się, żeby jakoś specjalnie młodzież miała takie tragiczne wartości.
Jest jeszcze jedno pytanie. Czy indywidualizacja religijności wśród ludzi młodych nie grozi z czasem odrzuceniem Kościoła jako instytucji w ogóle?
Powinnam ja odpowiedzieć, bo bardzo dzisiaj dużo mówiłam o wspólnocie. Ja bym powiedziała tak, jeżeli owa indywidualizacja i prywatyzacja oznacza tak jakby zamarcie tej potrzeby bycia z innymi i budowania wspólnoty, jeżeli rzeczywiście zatrzyma się wyłącznie na wymiarze duchowości, czyli tego, że jestem ja i mój Bóg i na tym, co jest rzeczywiście szalenie istotne i gdzieś głęboka więź z Bogiem jest kluczowa, to jest bezdyskusyjne, ale Bóg nie, Jezus, gdy przyszedł, nie zostawił nam takiej drogi, zostawił nam drogę Kościoła, czyli uznał, że droga do Boga poprzez wspólnotę, modlenie się razem, budowanie wspólnie tych więzi wertykalnych jest drogą, którą uznał dla nas za najlepszą. Więc mi się wydaje, że jeżeli za indywidualizacją pójdzie wymarcie impulsu wspólnoty, potrzeby bycia razem, tak, to wydaje mi się, że jest tego typu zagrożenie, bo w tym momencie, jeżeli jestem tylko ja i mój Bóg i jest tylko nasza duchowość, to rzeczywiście gdzieś na horyzoncie zaczyna jawić się to, do czego jest mi jeszcze potrzebny Kościół. Jeżeli nie wspólnota, jeżeli nie bliźni, jeżeli nie budowanie razem, jeżeli tylko ja i Bóg, tak. Sądzę, że jest gdzieś w tle tego typu zagrożenie. Na razie nie wydaje mi się ono realne, przyznam. To znaczy jest to gdzieś zagrożenie z przestrzeni abstrakcji w tej chwili, jakieś, które mi się jawi na horyzoncie. Być może dlatego, że mam jeszcze bardzo silny ten zmysł wspólnoty. Pewnie dlatego, że właśnie, nie wiem, jak patrzy się chociażby na Francję, gdzie w którymś momencie był wybuch tych małych wspólnot. To znaczy, że w momencie, w którym już przeszła fala laicyzmu przez Francję, kiedy już tam Kościół miał się bardzo źle, nagle zaczęły się znowu odradzać te małe wspólnoty, bo znowu ten zmysł wspólnot się odrodził. Znowu ludzie chcieli być razem, znowu Kościół zaczął się podnosić właśnie przez to, że ludzie nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Ludzie w którymś momencie chcą być z kimś. U nas ciągle jeszcze są. My jeszcze nie doszliśmy do etapu pustych kościołów. My ciągle jeszcze chcemy być razem. Więc to zagrożenie na razie wydaje mi się jeszcze gdzieś mało realne, chociaż być może rzeczywiście kiedyś.
Są jeszcze jakieś pytania? Widzę, o.
A nie.
Tak zastanawiałem, czy zabrać głos, ale tutaj jak pani powiedziała o tych zagrożeniach, to ja bym ich nie lekceważył. Pani wcześniej mówiła i właściwie tak kwitując w sposób jakby obojętny, rzeczy, które są rzeczywiście niepokojące. Bo czyż jeżeli ilość pielgrzymów się zmniejsza, no to nie jest chyba to dobre zjawisko. Choć ja zdaję sobie sprawę, bo sam kiedyś byłem pielgrzymem, że to jest sprawa... Znaczy, z wielu powodów tak się dzieje, bo lata 70. i 80. to była zupełnie inna sytuacja i pielgrzymka była nie tylko jakimś manifestacją religijną, ale również narodową i polityczną. Poza tym wtedy w latach 70. pielgrzymki były właściwie dwie, warszawska i kaliska, a teraz jest, nie wiem, 100, może więcej, prawda? Także jeżeli ilość wiernych w kościele się zmniejsza, to pani mówi, no bo może ludzie się kontaktują bezpośrednio. Bo ja znam wielu takich ludzi, którzy mówią, oni chodzą do kościoła, bo mają bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, a ksiądz nie jest im do niczego potrzebny. A stwierdzenie, że przecież jeżeli ktoś się uważa za katolika, a nie jest księdzem, to sam sobie mszy nie odprawi, a jest to jednak obowiązek. Także i tu pani jeszcze powiedziała o tym, że zmniejsza się ilość... No już nie zapamiętałem. W każdym razie, że nie ilość, tylko jakość. Tylko żeby to nie była taka jakość jak we Francji, bo we Francji, jeżeli ktoś chciałby przejechać w niedzielę, to niech lepiej, a jedzie tak jak ja kiedyś kilka lat temu jechaliśmy z Hiszpanii, to na wszelki wypadek poszliśmy w sobotę. To był jedyny raz, kiedy byłem w sobotę w kościele zamiast niedzielnej mszy. I rzeczywiście, wszystkie kościoły we Francji były zabite deskami, że tak powiem, przez całą Rivierę, jak jechaliśmy i tak dalej. Mój kolega z kolei też miał kłopoty, to z kolei znalazł księdza, ale ksiądz nie chciał odprawić tej mszy. Powiedział, że musi być 6 czy 8 osób, to dopiero wtedy odprawi. I on tam poszukał jeszcze kilka osób, wśród Polaków i wtedy kościół został otwarty. Także jeżeli, no to ma być taka mała ilość, ale taka, że właściwie zerowa, bo tu może taką dygresję zrobię. Ostatnio muzułmanie we Francji zaproponowali, że oni mogą te 1000 pustych kościołów przejąć, żeby nie stały puste i tam po prostu je chwilowo zamienią na meczety. Nie wiem, jaka jest odpowiedź, ale fakt, że tak to wygląda we Francji. Oczywiście pani ma rację, że tam szereg wspólnot powstaje, ale no tak na oko to ich po prostu nie widać. Wydaje mi się, że nie wiem, tu może za dużo zrobiłem różnych takich... W każdym razie, jeżeli to się zmniejsza, to nie znaczy, że to jest, że należy to lekceważyć. Jeżeli mniej pielgrzymów, no to chyba raczej źle niż dobrze. To samo, jeżeli ilość wiernych w kościele, przy niedzielnej czy w ogóle, to też raczej źle i nie należy to interpretować w ten sposób, że ci, co akurat odeszli, to nie byli za bardzo głęboko zaangażowani, a został ten taki rdzeń. To chyba... No to dziękuję bardzo.
Znaczy tak, to, że spada liczba pielgrzymów, to nie znaczy, że w ogóle spada zaangażowanie religijne, tylko być może ono przyjmuje inne formy. I być może są to formy bardziej absorbujące całe życie. To znaczy to, że ktoś nie pójdzie na pielgrzymkę raz do roku, bo wybiera na przykład bycie we wspólnocie takiej jak no, katechumenat albo domowy kościół, gdzie jest zaangażowany przez cały rok, no to nie wiem, czy to jest szczerze mówiąc gorsza forma. Mówiąc, że nie ilość, tylko jakość, myślę też o tym, że tak bardzo podkreślamy, że jest 96% katolików w Polsce. To znaczy, jak to jest liczone? To jest liczone na podstawie tego, ile jest chrztów, tak? A chrzest jest bardzo, jakby, po prostu wypada. No, wypada ochrzcić dziecko. Zastanawiam się, ilu by było katolików, gdyby było tak jak w Niemczech, gdzie jest przyjęty podatek na kościoły i po prostu te sprawy finansowe w pewien sposób wyjaśniły, ilu rzeczywiście jest katolików zaangażowanych i takich, którzy będą chcieli część swoich pieniędzy oddać na kościół, a ile osób zrezygnowało z tego powodu i w jakiś sposób może to wykazało jednak jakość ich zaangażowania. I jestem ciekawa, ile by było w Polsce wtedy katolików, gdyby to tak policzyć. I czy wtedy ten triumfalizm, jaki mamy, że tak świetnie przetrwaliśmy czasy PRL-u i jesteśmy ostoją mesjaszem świata jako Polska, jakby się to zweryfikowało. I jeszcze co do Francji, to nie wiem, czy Francja jest takim przykładem, nie wiem, najgorszego upadku religijności, bo właśnie stamtąd pochodzi bardzo wiele wspólnot, które też obecnie są adaptowane w Polsce, takich jak wspólnoty jerozolimskie, Shaman Nef, cały nurt pochodzący od mistyczki Marty Robin, Arka, Chleb Życia, w którym jest siostra Małgorzata Chmielewska u nas w Polsce, czy Fokolari. Są właśnie małe wspólnoty, małe grupki, które takiego zaangażowania głęboko chrześcijańskiego, które swoim przykładem no, takiego zaangażowania na całe życie, mam wrażenie, są głębokim świadectwem też dla wszystkich, którzy są naokoło, nawet jeśli oni nie będą twierdzić, ci wszyscy pozostali, że są w 100% katolikami i że całe społeczeństwo musi być katolickie.
Ja tylko jedną rzecz dodam. Nie wiem, czy widzieli już Państwo ostatni numer miesięcznika W drodze. Będziemy reklamować konkurencję. Tam jest bardzo ciekawy artykuł księdza Wacława Oszajcy. I w którymś momencie on tam mówi, że... O! Ja nie wiem, czy to taki dyskretny sygnał, żeby kończyć, ale już tylko jedno zdanie. W którymś momencie mówi, że dla niego osobiście bardziej większym zagrożeniem są... praktykujący, którzy tak naprawdę gdzieś nie dotarli do rdzenia wiary i można gdzieś zastanawiać się nad tym, czy oni są jeszcze wierzący, niż ci, którzy nie praktykują, dlatego że się szamocą, że szukają i że tak naprawdę na danym etapie gdzieś nazywają siebie, że nie mogą się odnaleźć w kościele, wychodzą z tego kościoła, ale ciągle twierdzą, że jeszcze są wierzący. My przywykliśmy trochę patrzeć na nich z góry, że to ci, którzy wybrali łatwiejszą drogę, ci, którzy twierdzą, że jestem wierząca, nie praktykujący, że im się nie chce, że to jest zwykłe lenistwo, że nie chce im się spełniać określonych wymagań. Ale być może to rzeczywiście jest jakieś pytanie, bo być może to w niektórych przypadkach jest rodzaj wewnętrznej uczciwości wobec innych ludzi, wobec siebie, wobec swojej relacji z Bogiem, że na danym etapie trzeba od kościoła odejść po to, żeby zrozumieć, czym on jest w naszym życiu, żeby móc do niego wrócić. Artykuł księdza Oszajcy polecam gorąco.
Ja może najpierw zapowiem kolejny wykład, a później podziękuję paniom. Kolejność wydaje mi się bardziej naturalna. Następne spotkanie Dominikańskiej Szkoły Wiary będzie 3 marca, również w sobotę, również o 17 i również tutaj. I przełożony pań, redaktor Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny więzi i szef laboratorium więzi, opowie o obrazie Kościoła katolickiego w Polsce w świetle badań statystycznych. Nagranie z tego wykładu już wkrótce będzie dostępne na naszej stronie www.szkolawiary.pl. Również sukcesywnie dorzucamy nagrania z poprzednich wykładów. Tam niektóre linki nie zostały przeklejone, ale już pracujemy nad tym. Tych linków jest coraz więcej. Niedługo będzie niepełna, prawie pełna dyskografia wykładów z ostatnich 2 lat. No i bardzo chciałbym podziękować paniom za wykład i za odpowiedzi na pytania. Było nam bardzo miło panie gościć.
Koniecznie przy wyjściu tam trzeba się skierować do mojego męża i naszego kolegi Michała, żeby obejrzeć publikacje. Można ich nie kupić, ale można je obejrzeć.